Bardzo serdecznie pozdrawiamy. Za chwilę katecheza z Kościołem w trzecie tysiąclecie. Dzisiaj będzie z nami ksiądz biskup Edward Dajczak, pasterz Kościoła Koszalińsko-Kołobrzeskiego. Ekscelencjo, bardzo serdecznie witamy na naszej antenie.
Witam serdecznie, szczęść Boże wszystkim radiosłuchaczom.
Prosimy o poprowadzenie księże biskupie katechezy.
Dziękuję. Siostry i bracia, obrazy, które w tej chwili rzucają się w oczy bez jakiejś czujniejszej obserwacji, to jakby dwa strumienie. Jeden płynie do kościoła, rekolekcje w różnych parafiach o różnym czasie Wielkiego Postu i z dnia na dzień zwiększony ruch w supermarketach. Myślę, że te dwa strumienie ludzkie, tak upraszczając trochę rzeczywistość, charakteryzują to wszystko, co się dzieje. W jednym i drugim jest to samo słowo na ustach: święta albo Wielkanoc. W jednym i drugim strumieniu zupełnie są inne treści. Zupełnie pojawiają się inne rzeczywistości. Skłoniło mnie to do zamyślenia nad tym, co jest fundamentalne i podstawowe w naszym życiu. Nie tak w ogóle, ale jakby z perspektywy tego czasu, który jest już w zasięgu ręki, bo rozpoczyna się Wielki Tydzień dla uczniów Jezusa. Rozpoczyna się Wielki Tydzień i trzeba by się zapytać o to, jaka jest szansa przeżycia Wielkiego Tygodnia i kto w ogóle ma szansę ten tydzień przeżyć tak, jakby trzeba. Musi to być pytanie o wiarę. Proszę mi pozwolić, że razem spróbujemy o tę wiarę się zapytać. Może spróbujmy od takiej krótkiej diagnozy, choćby pobieżnej, tego wszystkiego, jakby na tle tego naszego zabiegania, tego wszystkiego, co się wokół nas dzieje. Zostaliśmy przez sposób istnienia i przez kulturę masową, która zawsze jest w tej masowości niezbyt głęboka, pozbawieni bardzo ważnej cechy oddania się temu, co najważniejsze. Nie umiemy wyjść poza świat troski o nas bardzo indywidualny los. Jesteśmy zanurzeni w to własne trwanie. Tak bardzo zanurzeni, bardzo mi się podoba to określenie Abrahama Heschela, że właściwie dokonuje się w naszym życiu coś takiego niedobrego, że my nie umiemy poza ten świat bardzo bliski wyjść, że to tu i teraz zalewa nas taka obfitość wszystkiego, że nas składa się nasz świat już tylko z instrumentów, narzędzi, a reakcje nasze są tylko i wyłącznie reakcjami na bodźce z zewnątrz. Skupienie uwagi na Bogu wymaga jakiejś wewnętrznej decyzji, kiedy to może się stać. W takiej potocznej dyskusji, która się toczy tu i tam, najczęściej deklaracje wyglądają bardzo taki sposób prosty. Ja wierzę, a ja nie wierzę. Wierzę w Boga, nie wierzę w Boga. Ojciec Święty Benedykt XVI w refleksji od lat jako kardynał Ratzinger i teraz najwyższy pasterz przypominał nam coś bardzo istotnego w wierze. Mówi, że wiara to ma całkiem inny sens niż to, co przed chwilą powiedziałem. To wcale nie chodzi o to, by przyjąć jakieś idee, zgodzić się na jakąś pulę przekazanych treści, na jakieś nauczanie, na to wszystko, czego jest pełno w Kościele. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że nie ma wątpliwości, że w kontekście tego zabiegania i wszystkiego, co powiedziałem, kryzys religii pojmowanej jako mechaniczne przekazywanie tradycji, jako jeden wielki ciąg z ojca na syna, z dziada na wnuka, jest faktem i ja nie chciałbym tu podejmować w ogóle tej dyskusji. Bo to widać jak na dłoni, to po co dyskutować. Natomiast to powoduje, że rozpoczyna się rozumienie wiary jako działania kontemplacyjnego, jako zanurzenia w Boga, czyli rozpoczyna się jeszcze głębsze rozumienie, że to jest bardzo osobisty nurt przeżywania swojego życia w dialogu. Nasze życie może być tragicznym monologiem, takim skoncentrowanym i zamkniętym już tylko w przestrzeni własnego ja. Wracając jeszcze raz do Heschela, nie rozumiemy, że nasze ja to nie jest tylko ja zamknięte gdzieś tam w środku naszej przestrzeni. W tym kontekście Ojciec Święty mówi tak. Wierzę Ci. To jest całe słowo Biblii. To jest centralny sens słowa wierzę. Ja Ci ufam. Polegam na Tobie, buduję nawet na Tobie. To Twoje Ty, pisane wielką literą, któremu się powierzam, daje mi pewność, która jest inna od wszystkich pewności płynących z eksperymentu, obliczeń, przewidywań. To wszystko, co jest podstawowe dla świata, tylko i wyłącznie racjonalnych przeliczeń. I Ojciec Święty mówi wyraźnie, taki jest sens słowa w chrześcijańskim credo. Nie stwierdza się, mówię Ci, wierzę Ci, nie w coś. Wiara tę rzeczywistość odsłania. I chciałbym się z tej bracia, idąc tą ścieżką, najpierw spojrzeć na życie ojca wiary Abrahama. Na coś, co dzisiaj dla współczesnego człowieka jest problemem, ale ono w wierze jest niezwykle ważne, jest centralne. Abraham miał tylko Boże Słowo, czyli Słowo Boga, które mu Bóg dał. Wiara, można by dodać jeszcze w tej chwili, rzeczywiście zbudowana jest dwóch słowności. Dwóch słowności. Słowności Boga i człowieka, który na to słowo odpowiada. I Słowo Boga dociera do Abrahama w jego codzienności. Abraham jest jednym z wielu. Jest kimś, kto w tamtym świecie jest zanurzony i zmaga się o swoją codzienność. Ma w sobie coś, co dzisiaj jest nam bardzo potrzebne. Gotowość zawierzenia, zaufania Bogu. To Bóg wychodzi do Abrahama, to Bóg Abrahama szuka, to nie odwrotnie. Ale Abraham zaufał i wychodzi ze swojego świata, przekracza granice, które sobie zbudował, utworzył, które dawały mu poczucie bezpieczeństwa. I to jest bardzo ważne. Abraham uwierzył Bogu, ale teraz rozpoczyna się cała wielka historia, która jest bardzo ważna, która jest obca takiej zbyt skostniałej tradycji tylko religijnej. Mianowicie rozpoczyna się dialog. Bardzo twórczy. Abraham będzie miał pytania, będzie miał wątpliwości. By je pokonywać, musi wychodzić poza swój ludzki, ciasny horyzont. I w wierze ojca Abrahama jest to bardzo pięknie. Ja myślę, że to jest dane nam w darze niezwykłym. To ufne wychodzenie, ciągły dialog, pytanie, uwierzenie wbrew nadziei, to wydłużenie perspektywy, to, co się stało we współczesnym pokoleniu, co jest ogromnym naszym problemem, to jest zawężenie perspektywy do codzienności. Z jednej strony człowiek ma ogromne pragnienie, żeby było więcej, żeby było piękniej, żeby było wspanialej, ale równocześnie boi się, lęka się. To bardzo ważne stwierdzenie Timothy Radcliffe'a, byłego generała Dominikanów, że przeciwieństwem miłości nie jest nienawiść, a lęk. Że lęk powoduje, że zbyt wielu ludzi nie kocha, że uciekamy od innych, że strach zasklepia nas w samotności. Współczesny człowiek zamknięty tylko do tego osobistego wymiaru, zatroskany wyłącznie osobisty los, jest człowiekiem ogromnego lęku. To nie bierze się znikąd, ta agresja, która się rodzi na wszystkie pytania, czasem o wiarę, bo to jest zawsze tak samo. Ktoś, kto jest przestraszony, przerażony propozycją, która każe mu przekraczać granice, które sobie skonstruował, będzie kimś bardzo przerażonym. I jak budować wiarę? Co mamy do przeżycia teraz w tym najbliższym okresie? To nie chodzi tylko o jakiś teoretyczny wykład wiary. Ja bym nie chciał na tym zakończyć. Odwołajmy się do sceny, która bardzo, bardzo ukonkretnia tę rzeczywistość. Pod Cezareą Filipową w 16 rozdziale Ewangelii Mateusza możemy znaleźć ten tekst. Jezus zadaje uczniom, idąc ku Jerozolimie, idąc ku temu wszystkiemu, co będziemy za chwilę świętować, już świętujemy w Wielkim Poście, zadaje uczniom pytanie, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego. I uczniowie powtarzają różnego rodzaju poglądy. Ważne, bo ludzie się Jezusem interesowali, ale to są wszystko poglądy. Za jednego z proroków, za Eliasza i da się to wszystko jakoś pookreślać. Ale pytanie, które wydobywa się z ust Jezusa i które stawia nas, wobec którego już żaden pogląd i żadne pojęcia nie mogą funkcjonować, brzmi tak, a wy za kogo? A ty za kogo mnie uważasz? Kim ja dla ciebie jestem? I rozpoczyna się historia, w której najpierw otrzymujemy bardzo istotne pouczenie. Pouczenie, które płynie przez wyznanie Piotrowe, o którym Jezus mówi, to nie jest twoje, to jest to Ojciec ci to dał, to z Bożego Ducha. To jest to, o czym wiemy, bez pomocy Ducha nikt nie może powiedzieć, Panem jest Jezus. I rozpoczyna się teraz bardzo istotne pouczenie. Ty za kogo mnie masz? I to jest ta cała relacja, o której mówiliśmy. Bardzo osobista, bardzo moja. Ja muszę jakoś Bogu powiedzieć. Muszę Mu powiedzieć, że jest dla mnie ważny. I muszę Mu powiedzieć, że On jest moim Bogiem. Że to nie jest tylko deklaracja, że to nie jest wypełnianie religijnych obowiązków. Wiara według słów Biblii, ta, która zbawia człowieka, nie jest wiarą jakiejś prawdy, nawet tych najświętszych praw. To pierwotne znaczenie słowa wierzę ma też taką treść. Obiecuję komuś siebie. Wchodzę z nim w relację. komuś ufam, to co już zostało tu powiedziane. To jest istota wiary. A ta bezwarunkowość odkryta w Abrahamie, najpiękniej odkryta w Abrahamie, jest istotna. I jeżeli chcemy przeżyć ten tydzień, musimy się próbować przyglądać tym wszystkim sytuacjom, w którym ludzie się opowiadali. I chciałbym razem z wami, siostry i bracia, ponieważ jest blisko, stanąć blisko, myślę o Wielkim Tygodniu i o Triduum Paschalnym, chciałbym na chwilę stanąć pod krzyżem, tam gdzie się ostał jedynie uczeń, jedyny uczeń i matka. Tych dwoje stojących pod krzyżem, świadków i uczestników całego dramatu zbawienia, odkrywa nam jeszcze bardzo istotną tajemnicę. Na krzyżu jest ten, który na krzyżu chciał być, który zgodził się na cały dramat wejścia w tę otchłanność największą człowieka, jakim jest cierpienie. Wchodzi i zgadza się na to. Zgadza się na to, że Bóg zaprasza go w miłość największą, niewyobrażalną, w taką, w której Bóg, jak pięknie napisał w encyklice, Bóg jest miłością, Bóg pójdzie przeciwko sobie. Boska miłość pójdzie przeciwko boskiej sprawiedliwości i pójdzie tak dlatego, żeby człowieka obdarować miłością największą. Jezus dokonuje zbawienia i to jest ta mocna, jak napisał von Balthasar, męska wiara. Ale pod krzyżem stoi matka, która zgadza się, by się działo to, co ma się dziać, żeby ludzkość otrzymała w darze dar zbawiennej miłości i zbawiennej wolności. Żeby człowiek mógł na nowo w jej synu stawać się człowiekiem na miarę, na jaką Bóg go stworzył. I Maryja nie potrafi inaczej pomóc Jezusowi, jak godzić się na to, by się działo. Jeżeli chcemy coś z tego zrozumieć i nie skończyć na teoretycznej dywagacji, to odsyłam do niedawnego artykułu refleksji, właściwie rozmowy z mamą sługi Bożego, księdza Jerzego Popiełuszki. Kiedy ta kobieta mówi, zawsze wiedziałam, że musi być Boga i nie dałoby się przeżyć tej śmierci syna, stałam z Maryją. Jeżeli chcemy nauczyć się od Maryi wiary, to trzeba by się takiej nauczyć. Czy to jest ważne? Jest. Współczesna mentalność człowieka jest taka przedziwna, że wszystko musi być dla niego, Bóg też. Nieodwrotnie. To ciągłe mówienie, muszę się spełnić, muszę się stać, musi być tak, jak ja chcę, zakręciło nas tak bardzo we własnej przestrzeni, że dla wielu to świętowanie skończy się w supermarkecie i przy stole. I to nie jest próba potępienia kogokolwiek. Mówię to raczej z bólem. Maryja stoi pod krzyżem i dokonuje się w tym spotkaniu akt wiary największej, ufnej. Tak jak Jezus powie na krzyżu, przebaczam, Ojcze, przebacz im, czyli ja też modlę się, żebyś im przebaczył, bo Ty jesteś tym, który przebacza. Tak Maryja niewątpliwie stoi z ufnością najwyższą. Niech się dzieje to, co Bóg zamierzył i w czym Syn Boga i mój Syn ma rolę najważniejszą. I to akuratnie, to przebijanie przez miecze jej serca, stanąć bez protestu. Proszę, siostry i braci, ta wiara się ciągle dzieje. Ja mam przed sobą, i nie pytałem o pozwolenie, bo nie zdradzę niczego więcej, mam przed sobą list mojej uczennicy, która zmaga się z chorobą nowotworową od dłuższego czasu, a ja trzymam jej listy jak relikwie. I w którym po jednej operacji, pojawieniu się kolejnych nowotworów, wyczytałem w tekście: nie proszę o zdrowie. Dałem Bogu kiedyś moje życie. Chcę prosić i niech ksiądz biskup się modli, żeby mi wystarczyło siły. Kiedyś tak pięknie napisała: pójdę z Bogiem w górę, na szczyt i chyba nie będę musiała wracać. To też kobieta. To też kobieta, która zaszła tak blisko. Tak blisko, że ja, biskup, zginam kolana, czytając tę listę. Jak to się może dziać? Proszę, siostry i braci, jeżeli ja mogę o coś was prosić, słuchających tej konferencji. Mamy za mało ciszy. Mamy za mało takiego czasu, w którym jesteśmy sam na sam z Bogiem. Uciekamy od tego. Zauważmy, w ciszy odkrywamy coś bardzo ważnego. Proszę spróbować pozostać sam na sam ze sobą, zamknąć się, zamknąć drzwi pokoju albo zamknąć się w tej przestrzeni kościoła, której jest cicho. I będziemy szybko czuli, jeżeli nie mamy sobie zbyt wiele do powiedzenia, kiedy się natychmiast poczujemy znudzeni sobą. Ten jazgot współczesnego świata i głośność większa niż kiedykolwiek młodego pokolenia nie jest tylko młodością. Trzeba zakrzyczyć pustkę. Dlatego trzeba nam takiej ciszy, w której Bóg wejdzie w ten świat, w ten nasz świat, w którym nie mamy za dużo do ofiarowania ani sobie, ani komukolwiek. I wypełni nasze wnętrze. My bardzo często żyjemy tak, że odbijamy wszystkie bodźce. Sam nieraz tego doświadczam. Nawet biegając w sprawach duszpasterskich, czasem mnie to przeraża. Patrząc na proporcje biegu i proporcje znieruchomienia przed Najświętszym Sakramentem, choć przyznam się, że szukam tego czasu, czasem bardzo namiętnie. Ale trzeba tak spróbować pozwolić Bogu ukształtować nasze życie, by ono płynęło z wnętrza, by tamte bodźce decydowały o postawach, zachowaniach, a nie okoliczności i dobijające się do nas tysiące słów, pojęć, reklam i czegokolwiek jeszcze. Moi kochani siostry i bracia, chciałem zachęcić, żebyśmy stanęli pod krzyżem. Z Maryją. Myślę, że w Radiu Maryja warto to powiedzieć. Tym bardziej. Stanęli trochę pod krzyżem i pozwolili, by się działo w nas to, co Bóg chce. Jak ona. Nikt z nas nie będzie Maryją. Nikt z nas nie będzie Jezusem. I ta skala oczekiwań Boga jest inna. Na miarę naszą. Ale ta nasza miara nie może być konstruowana przez nas. Nasza miara jest w Bogu. To On nas stworzył na swoje podobieństwo, na swój obraz. Więc nie wymyślimy dla siebie najlepszego, nie mamy dla siebie najlepszego pomysłu, nie wymyślimy najlepszego obrazu. Zgódźmy się na to, że to On będzie nas tworzył, ale żeby to się stało, trzeba trochę zadumy. Chcę wam życzyć, siostry i bracia, wielkiego tygodnia. On jest wielki. Możliwością znieruchomienia. Tą liturgię i oby w największej ilości kościoła biskup czy kapłan pochylał się nad stopami tych, którym umywa nogi, jak Jezus. Nie żeby odegrać teatr, tylko żeby wejść w świat Jezusa. Żeby Wielki Piątek zamarło w nas wszystko. Żeby powstała cisza i Bóg mógł do nas dojść. Bardzo to nam potrzebne. Przyszłość Kościoła, jak mawiał Congar, będzie zależeć od jakości życia duchowego, od wiary. To, czy Bóg będzie mógł w nas dokonać wielkich rzeczy, to jest problem wiary. Zawsze tak było. Twoja wiara cię uzdrowiła. Twoja wiara cię uratowała. Jak w litanii Jezus to powtarza. Na kartach Ewangelii mamy to podarowane, przekazane. Cały czas tak jest. Uzdrowiła cię wiara, uratowała, uleczyła. Chciałbym życzyć, by te słowa Jezusa zabrzmiały w was, we mnie, właśnie w czasie Triduum. Twoja wiara cię tu przyprowadziła i twoja wiara jest dla ciebie nadzieją i szansą. Siostry i bracia, niech to się stanie. Reszta jest łaską. Wszystko jest łaską.
Bóg zapłać. Dzisiaj z nami jest ksiądz biskup Edward Dajczak, pastorz kościoła koszalińsko-kołobrzeskiego. Zapraszam teraz państwa do wspólnej rozmowy z księdzem biskupem. Telefony do studia, do Radia Maryja kierunkowy 56 655 2355 Polska Północna, 655 2356 Polska Południowa. Telefony dla słuchaczy z zagranicy 655 2333 i 655 2366. Dla tych, którzy są w sieci w rodzinie, dwa numery 720-100-100 i 720-100-200. To połączenie jest wtedy dla was darmowe. Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie uchwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica, mówi Jadwiga z Poznania. Przede wszystkim pozdrawiam serdecznie umiłowanego księdza biskupa Dajczaka, jak również ojca Grzegorza.
Dziękuję.
I bardzo serdecznie dziękuję za tak piękną i przejmującą katechezę. Należy tylko ubolewać, że tej katechezy słuchają zawsze ci jedni i ci sami, którzy... Może i chodzą do kościoła, a może nie wszystko wypełniają zgodnie z wolą Bożą. Należy się tylko modlić, żeby właśnie ci, którzy, tak jak ksiądz biskup powiedział, ganiają po tych marketach, zapędzeni, zalatani, żeby ci chcieli choć raz posłuchać takich kazań albo pójść na drogę krzyżową, taką, jaką na przykład można przeżyć w naszym sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Poznaniu, gdzie po prostu ludzie płaczą na tej drodze krzyżowej. I myślę, że tacy ludzie słuchają i są z Panem Bogiem. Pozdrawiam serdecznie.
Bardzo, bardzo dziękujemy. Zawsze można komuś szepnąć słówko, że w Radiu Maria też są katechezy. Zapraszam i ciebie. Posłuchaj. Proszę bardzo, ekscelencjo.
Tak, ja bardzo dziękuję za wzruszenie. Bo myślę, że na świat, który próbuje na siłę tak sobie wszystko zracjonalizować i pogonić, musi cenić sobie to, że człowiek reaguje sercem. I to jest jedno. Ja myślę tak. Naszym zadaniem jest siać. Siać bez wytrwań, bez ustanku, z ogromną wytrwałością. Ta przypowieść Jezusa jest dla nas wszystkich, bez wyjątku, dla ludzi duchownych, świeckich, niezależnie od powołania, zawsze takim samym wezwaniem. I oczywiście, żeby dotrzeć do innych ludzi poza bezpośrednio słuchających, trzeba samemu się umacniać maksymalnie. Ci z nas, którzy właśnie tych kateches słuchają, na tyle mogą potem przyjąć, by zanieść tę Ewangelię. Ja przypominam często osobiście, sobie przypominam, dlatego użyłem tego słowa ja, słowa mojego biskupa, sługi Bożego dzisiaj, biskupa Wilhelma Pluty, biskupa Wielkiej Administracji Apostolskiej w Gorzowie, potem biskupa Gorzowskiego, człowieka, który, jak ja byłem bardzo młodym księdzem, powiedział, że trzeba dać sobie wypisać na obliczu, na twarzy, na rękach, na sobie trochę słów Ewangelii. Żeby ci, którzy nigdy do ręki książki Ewangelii nie biorą, mogli coś z Ewangelii przeczytać. Niech słuchają kateches ci, co chcą słuchać, ale niech dają sobie wypisywać te słowa Ewangelii na rękach, na sercu, a potem może zrobić trzeba tak, żeby trochę z tego zdziwienia, które było takie czytelne w Ewangelii przy Jezusie, skąd mu to syn cieśli, nawet kiedy się tworzą wątpliwości, żeby ludzie postawili pytanie, skąd mu to, czemu on jest taki? I wtedy można zrobić to, co młoda dziewczyna przed paroma laty na Woodstocku, kiedy taki chłopak, który patrzył na nią, patrzył i wreszcie powiedział, ty skąd ty to masz? To on mi powiedział. Popatrzyła na mnie jak dziecko z oczami błyszczącymi i powiedziała, jak to skąd? Od Jezusa. I on mi powiedział, lampki mi się wszystkie pozapalały, gdzieś mi dzieciństwo, komunia czy coś jeszcze. Ja od lat o Jezusie nie myślałem. No właśnie, może to tak trzeba tym, którzy granic Kościoła, progu Kościoła nie przystąpią.
Prosimy, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie pozdrawiam księdza, ekscelencję, księdza biskupa i ojca prowadzącego. Dzwoni Bożanna Maria z Gdańska. Jestem pod wrażeniem Drogi Krzyżowej, którą wczoraj przeszliśmy ulicami Gdańska-Wrzeszcza. Akurat byłam na tej drodze, bo to było więcej takich pokutnych pochodów. Akurat uczestniczyłam w kolegiacie Najświętszego Serca, z kolegiaty Najświętszego Serca Pana Jezusa. Chciałam nawiązać do tego, co powiedział przed chwilą, jakby konkludując ksiądz biskup, że mamy być taką księgą dla tych, którzy księgi napisanej do rąk nie wezmą. Myślę, że chyba to dla nas jest ogromne, ale najtrudniejsze zadanie. Bo jakże często ci, co postrzegają nas, czy może pamiętają nas jeszcze, powiedzmy, przed nawróceniem, bo wielu z nas tutaj też słuchaczy tego nawrócenia doświadczyło, to po prostu nie chcą nas postrzegać nowymi lub, to też ksiądz dzisiaj biskup zauważył, bardzo się denerwują, jak mówi im się o Chrystusie, jak mówi się im o innym życiu. W nawiązaniu do tych dwóch nurtów, wczoraj obejrzałam taki słup ogłoszeniowy, owieszony plakatami. Z jednej strony, i to akurat zachęta na 27, czyli na dzisiaj, wstęp wolny na przepiękny koncert, właśnie taki przybliżający nam Wielki Tydzień, Stabat Mater Józefa Haydna. Obok, to tak w tonacji ciemnej, ciekawe, że taki w tonacji ciemnej, z białymi literami wytłoczony, obok kolorowy plakat tej samej wielkości, zielony, pod tytułem Święto Wiosny. zaczynamy dokładnie dzisiaj, od jakby o godzinie 17, ten koncert trochę później. I tam. Wszystko jak gdyby co oferuje pogaństwo. Jakieś pieśni kupalne, jakieś tam zamawiania, jakieś tam praktyki takie. Oczywiście wszystko ferii, zabawy, tańców, prawda, radości, powitania wiosny. Tak sobie pomyślałam w tym momencie, właśnie jak ksiądz mówił o tym nurcie ludzi przepływających przez markety i ludzi skupiających się na rekolekcjach, że to właściwie życie pokazuje cały czas to samo. My powinniśmy dokonywać wyboru. Ale jak to jest? Co uczynić, żeby te wybory były właściwe? Dla mnie odpowiedzią była wczorajsza droga krzyżowa i sposób jej prowadzenia. I jakkolwiek odczułam w dzisiejszej katechezie, że ksiądz biskup bardzo, bardzo delikatnie, tak jakby nie chcąc urazić osób, które idą w tym drugim nurcie, może oczywiście jest to pewna droga miłości, ale też to jest moje pytanie. Oczywiście ja to postrzegam w tej chwili już, widząc co się dzieje w świecie, gdzie nawet się nasila walka z krzyżami, ja to postrzegam inaczej. Wydaje mi się, że musimy, i to oczekuję tego także ze strony duchowieństwa, ze strony hierarchów, kościoła, w różnych zresztą sytuacjach, żeby zajęli stanowisko, jak na przykład ciągle jednak w pewnych sytuacjach jest za dużo milczenia, jednak pokazania sprawy wprost. Ja wczoraj na drodze służbowej usłyszałam to, co jest w moim sercu, ale co może dla innych ludzi było zaskoczeniem, że ta szeroka droga, droga, którą ludzie płyną z strumieniem do marketów, to jest po prostu droga do zatracenia. Że szansę mamy tylko wtedy, dopóki tu jesteśmy. A potem stajemy przed Chrystusem, to było tak pięknie pokazane w kontekście stacji, już nadzy, bezbronni i nie możemy niczego dla siebie uczynić. Czyli czas nawracania się jest tutaj, a zatem. I cały czas ta droga była tak prowadzona, że było właściwie była w pewnym duchu, można by powiedzieć, bardzo takim realistycznym, może przerażającym. Ale potrząsnęła, sądzę, nie jednym sercem. I może takiego właśnie potrząśnięcia, że jednak jest to droga do zatracenia. Nie tam, że to jest alternatywna droga, no może tam oni się... Właśnie. I teraz działanie, oczywiście postawa własna, tak. Może internet jest też takim medium, gdzie może ci ludzie właśnie, którzy tam surfują, a do kościoła nie zaglądają. Ale gdyby właśnie taka formuła była dosyć jasna i dosyć trudna, ale prawdziwa. Czym jest wybór życia bez Boga? W sposób jasny powiedziany, nawet niech to zatrważa. Dziękuję serdecznie z Panem.
Dziękujemy z Panem.
No, ma Pani rację, oczywiście, że tak jest. No, trzeba sobie jasno powiedzieć, że te dwie drogi to nie są drogi tylko alternatywne, to są drogi w przeciwną stronę. I oczywiście, że ci, co wierzą w Jezusa, też są w supermarkecie na zakupach, żeby nie wpaść w skrajność i na wszystkich w supermarkecie nie patrzeć podejrzliwym okiem. Mi chodziło o symboliczne niemalże, ale to nie jest tylko symboliczne spojrzenie, oczywiście, że tak. Ja tak zawsze reaguję delikatnie. Wydaje mi się, że to jest prawda, że idziemy w dwie strony, że część ludzi idzie na zatracenie i na zgubę i trzeba to dosyć jasno, klarownie mówić. Ale ja wiem jedno, że jak się człowiekowi mówi trudne sprawy, albo inaczej może, jako człowieka wymaga się spraw trudnych, trzeba mu mówić dosyć jasno, nie dosyć, bardzo jasno, że to nie jest tak, że się wybiera dwie drogi, jak się dzisiaj mówi, czy w prawo, czy w lewo, obojętnie wybrałeś, to jest twoja sprawa, wartości nie ma, innych rzeczy też nie ma. Tak nie jest. Wybrałeś i to są konsekwencje takiego wyboru. Ale jeżeli ktoś miałby życie zmienić, to trzeba by zrobić chyba coś takiego, czego ja doświadczałem przez lata w pedagogice ojcowskiej mojej, kiedy mój tata ode mnie wymagał rzeczy trudnych, to mówił to z większą miłością. Zdecydowanie. Bez szminkowania, bez udawania, że czy zrobisz to, czy tamto, będzie obojętnie mówił, to jest do niczego, to jest złe, to jest nic nie warte i przegrasz tylko. Ale zawsze tak zrobił. Na końcu mnie przytulał, ja nieraz się tym dzielę, i mówił, no, weź się do pracy. I to było mówione tak ciepło, że nie dało się zakwestionować jego miłości do mnie. I ja wtedy, młodzieńczo tupając nogami, tą miłością byłem prowadzony w świat, który on mi zaproponował. I dziękuję Bogu za to, że tak było. Tak, ma Pani rację, że nie wolno udawać, że jest tak albo tak, ale nie wolno się wyprowadzić ze świata miłości, tak uważam, bo tak jest w Ewangelii. Jezus mówił prosto, czasem grzmiał, miał też powróz w świątyni i powiedział, tam jest świątynia, a nie targowisko i nie wolno tego robić. I za chwilę cudzołożnicy powiedział, nikt cię nie potępia, ja też nie, tylko żyj już, jak człowiek. To jest właśnie Ewangelia.
Prosimy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Ania z Torunia. Ja bym chciała właśnie powiedzieć, że tak mi się wydaje, że naszym problemem jest właśnie to, że mamy problem z pragnieniami w życiu. Idziemy do kościoła na przykład i czego pragniemy? Przychodzimy do tego, który może dać nam wszystko. Po prostu wszystko. Miłość, odmienić nasze życie. I czy my naprawdę wychodzimy z tego kościoła przepełnieni, nie wiem, czy po prostu tą miłością Bożą, czy naprawdę wierzymy w to, że Pan Jezus po prostu jest tym, który nam po prostu ofiaruje siebie i po prostu, no po prostu wszystko. I teraz jak na przykład widzę otaczające nas życie i widzę po prostu to, co się dzieje, ataki na życie, na krzyż, na to wszystkie po prostu dobrodziejstwa. Tak mi się wydaje, że czasami po prostu to też jest tak, że teraz Pan Bóg pomaga nam jakby wydobyć z naszego wnętrza, serca to, co jest takie najistotniejsze. Na przykład, nie wiem, ja często się po prostu na tym, nie wiem, no tak czuję często, że kiedy to wszystko słyszę, kiedy widzę, no raz, że to wszystko Panu Bogu ofiaruję, bo przez co ja mogę z tym zrobić, ale też widzę, że budzi się we mnie takie wielkie pragnienie miłości Bożej, wielkie pragnienie, żeby to Królestwo Boże już po prostu tutaj zapanowało na tym świecie, żeby po prostu Pan Bóg przemienił to wszystko. I mi się wydaje, że tutaj na tą miłość Bożą, na to wszystko, co się dzieje, musi być nasza konkretna odpowiedź. Konkretna odpowiedź miłości. No, pomalutku, małymi krokami może. Czyli, czy na przykład, no nie wiem, czy każdy chrześcijanin na przykład ma w adopcji na przykład duchowe dziecko. Każdy chrześcijanin, mi się wydaje, że czuje Boga w sercu, powinien wziąć jedno dziecko w adopcję duchową raz, no, przynajmniej w roku. Mi się wydaje, że nie powinno być kapłana, który by nie był otoczony szczególnym apostolatem miłości, czyli modlitwy tutaj swoich wiernych. I tutaj to jest taka praca od początku, może taka od podstaw, ale to jest nasza odpowiedź na miłość Bożą. Tak mi się wydaje, że tak chrześcijanin powinien odpowiadać. Czyli moje chrześcijaństwo, miara mojego chrześcijaństwa powinna być tyle, ile ja potrafię na tą miłość Bożą odpowiedzieć swoją miłością. No, tak mi się wydaje. To wszystko, co bym chciała powiedzieć. Serdecznie pozdrawiam. Z Bogiem.
Dziękujemy, z Panem Bogiem.
Zapłać. Dziękuję bardzo. Ja myślę, że jeszcze można w tym naszym poszukiwaniu, rozważaniu sięgnąć do pewnej lekcji, bardzo istotnej lekcji, w której w książce Pamięć i Tożsamość Ojciec Święty Jan Paweł II, zbliża się 5. rocznica śmierci, warto przywołać Ojca Świętego Jana Pawła i rozpoczyna całe rozważanie od rozdziału mówiącym o koegzystencji dobra i zła. I on tam tak pięknie mówi, że zło jest brakiem dobra i to jest oczywiste, ale mówi coś takiego bardzo ważne. W jaki sposób się zło wyrasta na dobrym podłożu dobra, to jest jakieś misterium i my tego doświadczamy dzisiaj na skalę też i strukturalną, nie tylko indywidualnych, pokręconych ludzkich serc, czy połamanych, poranionych, ale jest jeszcze jedna strona medalu, że Ojciec Święty tak pięknie napisał, że tajemnicą jest również owo dobro, którego zło nie potrafiło zniszczyć, które się krzewi i wbrew temu złu i na tej samej glebie rośnie. I Ojciec Święty mówi, będzie tak do końca. Ta przypowieść jest kluczem do rozumienia dziejów. Nasilanie, stopień będzie różny. I teraz chodzi tylko o to, co w modlitwie arcykapłańskiej naszego Pana jest tak pięknie pokazane. Nie proszę, żebyś ich zabrał ze świata, ale żebyś ich ustrzegł od złego. Myślę, że ta sytuacja taka bardzo trudna, tego sporego też chwastu zła, ona też powoduje taką piękną mobilizację. Ja widzę to jako człowiek, choć boli mnie wszystko i we mnie, i poza mną, co jest złem. Mobilizację, że jakby zaczyna ono przecierać oczy ludziom, że skala tego zjawiska jest tak niepokojąca, tak bolesna, że uczniowie Jezusa zaczynają się pojawiać z coraz bardziej świadomym i odważnym świadectwem. Ja tego przez lata doświadczam na placu Woodstocku. I to są młodzi ludzie. Ja widzę to w młodym pokoleniu. Dla mnie to jest, jak ojciec, ksiądz profesor Szymik mówi, nadziejorodne ogromnie. W tych wielu marszach życia, reklamówkach, patrzę na ulicach Koszalina, młodzi ludzie chodzili po całym mieście, byli taką żywą reklamą rekolekcji wielkopostnych. Młodzi. I przy tylu takich różnych treściach, które się mówi, pojawiają się te perły. Oczywiście trzeba robić wszystko, żeby było więcej i więcej i więcej. Ale jest, a będziemy musieli w tym świecie być świadkami pośród takiej sytuacji, która dla Ewangelii nie była nigdy korzystna, nie jest i pewnie do końca czasów trochę nie będzie.
Prosimy, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz zawsze.
Serdecznie Bóg zapłać księdzu biskupowi za to takie mocne przygotowanie nas do tej największej tajemnicy wiary, jaką są te dni zbliżającego się Wielkiego Tygodnia, mówi Krzysztof z Rzymu. Księże biskup, ja wielokrotnie się zastanawiałem właśnie nad tą sprawą, że przecież jeżeli to jest cnota właśnie największa, jaką się również bada przy badaniu kandydatów na ołtarze, to znaczy wiara, więc to trzeba jakoś wielokrotnie podkreślić. Ktoś kiedyś tak trochę, bo może wydawałoby się banalnie, zapytał, co to jest ta wiara właściwie? I odpowiedź była taka. To, co tam zresztą ksiądz biskup też wspomniał. Wycisz się, zamknij oczy, a zobaczysz. Ja myślę, że właśnie ten aspekt zaufania w wierze jest podstawowym wymiarem. Dlatego jeżeli ja, doświadczywszy miłości od dziecka, moich rodziców, którzy tyle włożyli troski, tyle cierpienia, tyle ducha, tyle ludzi właśnie poznałem, to przecież oni tą wiarę przekazywali. Więc cóż ja tutaj mogę więcej wydumać, a mogę tylko i wyłącznie zaufać, głęboko zaufać, dlatego właśnie w tej chwili ten najważniejszy bój dzieje się właśnie w tym niesłychanym otoczeniu tego, co jest właśnie Jezu, ufam Tobie, prawda? To zaufanie Chrystusowi ponad wszystko i za wszystko trzeba właściwie tą ufność odpowiadać. Tam jak ksiądz biskup jeszcze wspominał ten list tej swojej właśnie studentki, to mi się przypomniało jakaś to, taka paragonę trochę, jakież to musiała być wiara tej Dżemy Galgani, skoro jak ona szła do spowiedzi święta, wielka, cudowna, święta, ta pasjonistka, to jej spowiedź tak wyglądała, że ona powiedziała spowiednikowi, ja przez pół godziny płakałam, a tylko przez 10 minut nie myślałam o Panu Jezusie. No to jest właśnie wiara, to jest właśnie to absolutne zdecydowanie, takie oddanie się Panu Bogu, żebyśmy właśnie w tych dniach jakoś spróbowali dokonać takiej rewizji naszej wiary, bo przecież to są największe tajemnice naszej wiary od w tym tryduum paschalnym, bo wtedy będziemy mieli podstawę do tego radosnego poranka zmartwychwstania. Jak nie, no to będzie jeszcze jeden taki kolejny w naszym życiu, a nie wiadomo, czy z kolei doczekamy tam jeszcze za rok, czy tam za kilka lat. Dlatego Bóg zapłać serdecznie, to są takie tematy naprawdę na wielkie sympozja i również na jakieś książki, ale tutaj ksiądz biskup dotknął rzeczywiście sam takiego pulsu, że jak powiem, za to ja tu z Rzymu jestem bardzo, bardzo wdzięczny i będę chciał tutaj to wszystko przeżywać. Tam się już akredytowałem od Wielkiego Czwartku przy Ojcu Świętym do poranka. Zdrowia trochę za dużo nie ma, więc liczę na, wierzę w to, że modlitwa i takie właśnie wspomożenie mnie spowoduje, że jak będę jeszcze mógł potem podziękować, to dopełnię tego wszystkiego. Niech Maria, dziewica, która stoi pod krzyżem i po jej plecach spływa krew Chrystusa, którą ona jemu przekazała przecież tą krew, niech ona będzie tym największym odniesieniem i tym przeżyciem właśnie dla nas w tych właśnie gorących dniach. Dziewica niepokorana, wspomożycielka nieustającej pomocy. Całuję ręce kapłańskie księdza biskupa. Proszę o modlitwę i błogosławieństwo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dziękujemy za świadectwo wiary. Tu nawet nie ma co dopowiadać, żeby nie zepsuć pięknego świadectwa. Dziękuję Panu bardzo. Szczęść Boże.
Proszę bardzo, Radio Maria. Halo? Proszę bardzo.
Halo, niech Prosimy. Będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Dodzwoniłam się na antenę.
Tak.
Czy można?
Można, bardzo prosimy. Pani imię?
Regina.
Proszę bardzo,
Regina
pani.
Z Warszawy.
Proszę, pani Regino.
Dziękuję.
Odważnie.
A to znaczy już mam mówić?
Tak.
Tak? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam serdecznie, ekscelencję, kapłana posługującego w radiu. Chciałabym się podzielić swoimi przemyśleniami na temat wiary i stanu naszej wiary. Tak sądzę, że brakuje nam wszystkim bardzo takiej głębokiej, żarliwej wiary i odwagi wyznawania jej. Również problemem jest fakt, że wielu ludzi postawiło człowieka w miejsce Boga. I mnie samą osobiście bardzo boli to, że są kościoły, gdzie wierni przyjmują Pana Jezusa nie na klęcząco, tylko na stojąco i jeszcze na rękę, że kapłani nie klękają przed tabernakulum, że mało jest odwagi w takim pokazywaniu, że ja wierzę. Ludzie przechodzą obok krzyża i rzadko kiedy kto uchyli czapkę czy pokłoni się. I myślę, że ratunkiem dla tego jest świadectwo ludzi, którzy mają odwagę, przyjąć Pana Jezusa, który jest naszym Królem i Panem, przyjąć w postawie pełnej miłości. Przecież kiedy Pan Jezus był kuszony na pustyni, czego żądał od Niego szatan, aby Mu pokłon oddał. Więc ten pokłon jest bardzo ważny. Myślę również, że wiara będzie o wiele silniejsza, będzie krzepła, jeśli będą ludzie przyjmować wszyscy Pana Jezusa w postawie klęczącej. Przecież w protestantyzmie dlatego jest brak wiary. Oni nie wierzą w istnienie Pana Jezusa w Przenajświętszym Sakramencie właśnie dlatego, że przyjmują na stojąco. Wiara u nich upadła. W dzisiejszym świecie uważam, że chrześcijanin powinien walczyć. Walczyć oczywiście nie na miecze, w inny sposób, ale walczyć i pokazywać tę wiarę swoją i wśród bliźnich, i w domu, w rodzinie, w pracy, żeby nie było tak, że ta nasza wiara jest, staje się tylko jakby prywatną domeną w kościele, w zaciszu domowym. My musimy mieć odwagę ją wyznawać. Polska przecież jest krajem katolickim. Dlaczego w naszej Polsce katolickiej mają być budowane meczety, a katolicy są w państwach islamu mordowani? Sądzę, że powinniśmy wszyscy podnieść wysoko głowę i być dumni z tego, że wierzymy. Przecież nie ma poza Chrystusem nie ma innej drogi do zbawienia. I my musimy być tego pewni. Tymczasem źle rozumiany też jest ekumenizm, że wszystkie wiary są dobre, że wszystkie wiary prowadzą do...
Pani Regino...
Niech pani w uproszczenie.
Tak, pani Regino, bo tych tematów też bardzo wiele. Proszę bardzo, pani Regino,
dziękuję. Tematów jest za wiele, tak nie można. Wie pani, tak nie można. Oczywiście, że pewność wiary jest sprawą fundamentalną i podstawową. Ale obok mnie, jeżeli chodzi o pewność, człowiek może mieć pewność i akurat nie taką jak ja. Ja myślę tak, ja się zgadzam z panią, że trzeba świadectwa wiary i tę głowę trzeba podnieść, ale podnieść ją bardzo pokornie. Bardzo pokornie. Poza tym ja nie mogę się z panią zgodzić, że jak wszyscy uklękniemy przy Komunii Świętej, to się rozwiąże problemy. Ponieważ na początku Kościoła, życia Kościoła, niedziela była dniem takiego świętowania, że nikt kolan nie zginał, a za Jezusa oddawali życie. I to jest fakt, że w naszym zwyczaju te zgięte kolana na modlitwie mówią dużo, ale nie wolno tak za bardzo uprościć sytuacji, bo dojdziemy do mechanizmów, niemalże prawie takich technicznych, które gest rozwiązuje wszystko. On musi wypływać z wnętrza. Jasne, że kapłani muszą się z szacunkiem poruszać po miejscu świętym i ja sam otrzymuję telefony od moich diecezjan, którzy jak się spotkają z jakąś taką niestety sytuacją zbyt swobodną w prezbiterium, reagują bardzo zdrowo, mówiąc, że to jest miejsce święte i fantastyczne. Natomiast myślę, że sprawę, które pani poruszyła, to jest tyle problemu, że trzeba by kilka kolejnych konferencji uznosić. To nie jest tak, że ekumenizm nie jest dobrą drogą, ponieważ nam Jezus go nakazał i nie mamy innej drogi poza jednym. Oczywiście, że ekumenizm musi być zdrowy, ale to są tematy, których ja nie chcę w tej chwili rozkręcać, bo to by trzeba zacząć kolejne konferencje i przygotować się do nich i uczynić. Ja panią rozumiem i szanuję, ale myślę, że nie można aż tak bardzo wydawać wyroków zbyt łatwo.
Ekscelencjo, bardzo dziękujemy. Możemy też prosić o słowo podsumowania dzisiejszego naszego spotkania.
Przed nami święty czas, siostry i bracia. Ja dziękuję za wszystkie świadectwa i za wszystkie poszukiwania, pytania, które się pojawiają, bo to jest bardzo istotne i ważne. Jedne i drugie, każde są ważne, bo budzą nas do czegoś. Natomiast chciałbym na koniec powiedzieć tylko tyle. No życzyć świętego Triduum i zrobić tak, jak w jednym z komentarzy przeczytałem pięknie o Abrahamie. Niedawno to słowo powiedziałem na rekolekcjach nauczycielskich, które odprawiałem razem z nauczycielami w Szlupsku i Koszalinie. Jedna z nauczycielek zaraz po konferencji mówi: Boże, właśnie o to chodzi. W wierze Abrahama ktoś powiedział tak: Abraham pozwolił Bogu być Bogiem. Ja to sobie, jak ona mi to powiedziała, zacząłem sobie to sobie powtarzać, że właściwie tak naprawdę o to chodzi, żebyśmy w świętym paschalnym czasie pozwolili Bogu być Bogiem, pozwolili Bogu być Bogiem w naszym życiu. W tym niezwykłej tej radykalności Boga, który idzie z taką miłością, jak napisał Ojciec Święty, że tą miłością poszedł przeciwko sobie, a na krzyżu jest to najbardziej czytelne. Pozwólmy, a Bóg reszty dopełni, myślę, w naszych sercach. Pięknego świętowania, świętego czasu Triduum i Wielkiego Tygodnia. Niech Pan Bóg wszystkim błogosławi.
Błogosławi, więc prosimy bardzo, ekscelencjo.
Niech imię Pańskie będzie błogosławione.
Teraz i na wieki.
Wspomożenie nasze w imieniu Pana,
który stworzył niebo i ziemię.
Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty.
Amen. My również potrzebnych łask dla księdza biskupa
bardzo
upraszać
dziękuję,
będziemy. Dziękuję bardzo. Szczęść
Pozdrawiam
Boże.
Pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy i cały zespół Radia Maryja. Szczęść Boże.
Bóg zapłać. Bardzo dziękujemy. Dzisiaj był z nami ksiądz biskup Edward Dajczak, pastorz Kościoła Koszyńsko-Kołobrzyskiego. Jak w każdą sobotę katecheza z Kościołem w trzecie tysiąclecie. Pozdrawiamy też wszystkich kapłanów z diecezji Koszyńsko-Kołobrzyskiej, wszystkich diecezjan.